Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Panu. Z samego początku chciałbym powiedzieć dla Was, że brat Bill Labocki, którego ja tutaj tłumaczyłem, już odjechał do domu i był bardzo zadowolony z wizyty tutaj w Czechach u Was. I wspominaliśmy nawet w drodze i byliśmy w białostockim województwie, mój brat, moja bratowa z nami. I przeżywaliśmy tam w paru zborach obfitą łaskę Bożą. Byliśmy świadkami tego, jak Bóg dotykał serc ludzkich. Ludzie płakali, młodzi i starsi, i przygarniali się do Boga. I zobaczyliśmy, że jak wiele potrzeb, ilu ludzi dzisiaj potrzebuje Boga w swoim życiu. Wielu dzisiaj ludzi potrzebuje dotknięcia Bożego. Jak wiele dla wroga, to jest diabła, udało się już zrobić na jego stronę. I bardzo serce nasze rozpołożyło się do Was. Brat Bill Labocki bardzo Was polubiał i tam polubiał, w Polsce Wschodniej, gdzieśmy byli. I pewnie z radością z moim synem odjechali do domu. Ja musiałem wrócić na krótki czas jeszcze i dlatego jestem z Wami. Też chcę powiedzieć, jeżeli są tu, a są zborownicy z Wisły, nasi bracia i siostry, przeprosić Was, że nie udało mi się być u Was tym razem, a może zeszłym, ale moje serce Was kocha i chcę Wam dać obietnicę, jeżeli będę żywy, a będę jeszcze raz, to Was nie opominam, dobrze? Stójcie w Panu, bo dobrze stoicie. Kochani, a Wy gotowi jesteście słuchać dzisiaj troszkę dłużej jak zwykle? Czy nie? Bóg położył mi jedno słowo na serce, a gdy przyjechałem do Czechosłowacji, jeszcze dobawił. Ja dzisiaj będę mówił do zboru, ja dzisiaj będę mówił do liderów zboru, do kościoła i będę mówił do indywidualnego człowieka, to jest każdego brata i siostry, na podstawie Bożego Słowa i pewnych przykładów. Dlatego to proszę Was, otwórzcie, żeby czas nie szedł szybko, żeby czas nam nie uciekał. Otwórzcie ze mną dwa miejsca Bożego Słowa. Pierwsze miejsce, Księga Ezechiela, proroka, 44 rozdział. I proszę Was, żebyście to słowo zapamiętali, wzięli sobie na kasecie czy na dysku i jeszcze raz go w domu przesłuchali, bo trudno jest od razu wszystko pamiętać. Dobrze go otworzyć. I jeszcze Wam jedno powiem. Jeżeli chcecie wejść w obecność Bożą, jeżeli chcecie, żeby Duch Święty odkrywał Wam Boże Słowo, jeżeli chcecie wejść w głębinę Bożego błogosławieństwa, odseperujcie siebie na osobne miejsce, gdzie jest perfektny spokój, gdzie nikt Wam nie narusza spokoju, gdzie jest cicho, nie ma szumu, jest spokojnie, gdzie możecie wejść w kontakt z Bogiem, bo tylko tak On z Wami będzie pracował. W szumie i w przewrocie i po prostu w ruchu i w przeżyciach głosu Bożego nie usłyszycie. Człowiek musi się oddzielić, człowiek musi odejść na osobne miejsce, żeby mieć kontakt z Bogiem i wtedy Bóg otwiera jego ucho przez Ducha Świętego i ma kontakt z człowiekiem. Pamiętajcie o tym. Ucho duchowe jest bardzo czułe, ale trzeba dać jemu możliwość, żeby ono mogło słyszeć Boży głos. Ezechiela, proroka, 44 rozdział i ja czytam od 10 wiersza do 16 i potem przejdziemy do drugiego miejsca Bożego Słowa. Czytamy od 10 wiersza. Lecz lewici, którzy oddalili się ode mnie, błądząc za swoimi bałwanami z daleka ode mnie, gdy Izrael odstąpił ode mnie, poniosą karę za swoje winy. Będą pełnili służbę w mojej świątyni jako odźwierni i słudzy przybytku. Będą oni dla ludu zażynali zwierzęta na ofiarę całopalną i rzeźnią i będą na usługi ludu. Ponieważ służyli mu przed ich bałwanami i stali się do domu izraelskiego powodem potknięcia się, dlatego poniosłem rękę moją przeciwko nim, mówi Wszechmogący Pan. Poniosą za swoją winę. Nie będą się przybliżać do mnie, aby mi służyć jako kapłani, ani dotykać się żadnych moich rzeczy świętych i najświętszych. Poniosą swoją hańbę za swoje obrzydliwości, których się dopuścili. Powierzam im pełnienie wszelkiej służby przybytku, aby sprawowali służbę i wszystko, co w nim trzeba wykonać. Lecz kapłani, lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżyć się do mnie, aby mi służyć, będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew mój wszechmocny Pan. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć i będą pilnować służby dla mnie. I drugie miejsce Bożego Słowa, objawienie świętego Jana, drugi rozdział. I czytamy od 18 do 20 wiersza. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz tak, mówi: Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją. I wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niebeście Izabeli, czy Izabel, która się poddaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać rzeczeczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bawanom. Kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, w pierwszej części ja chcę się podzielić na temat drugiego miejsca, które przeczytałem tutaj, z objawienia świętego Jana. Żyjemy w czasie odstępstwa w narodzie Bożym od wielkich prawd Bożych. Zbór ma mieć Boży rozsądek. Zbór ma mieć Boży rozsądek. Dzieci Boże powinny mieć Boży rozsądek i wiedzieć, co jest od Boga, a co jest od religii. My żyjemy w czasie wielkiego zamieszania, gdzie trudno jest dla niektórych ludzi rozliczyć, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo. Ja szczególnie współczuwam dla ludzi, którzy szukają dzisiaj prawdy. Ja bardzo im współczuwam. Ludzie, którzy chcą znaleźć dzisiaj prawdę, nie tak łatwo jest im znaleźć. I dlatego nie każdy, kto mówi, tak mi Bóg objawił, czy tak mi Pan powiedział, to nie znaczy, że mu powiedział. Nie każdy, kto mówi, mnie Pan postawił, czy Pan mnie pomazał, to nie znaczy, że to jest prawdziwe. Ja mówię na podstawie objawienia świętego Jana, 2 rozdział, 18 wiersz. Dlatego, kochani, my powinniśmy mieć rozsądek Boży. Jeżeli zbór chodzi w rozsądku Bożym, w rozsądku, i on powinien uważać i powinien patrzeć na wszystko na podstawie Bożego Słowa. Kochani, jeżeli zbór nie chodzi w rozsądku Bożym i nie ma sposobności duchowej w tej sferze, aby widzieć, co od Boga, a co nie, to obowiązkowo wpadają ludzie w pułapkę duchowego zwiedzenia. A tego dzisiaj jest tak dużo. Ja przepraszam, że ja muszę o tym odkrycie mówić, ale nie ma innego wyjścia. Bóg potrzebuje dzisiaj sług Bożych, którzy by mówili prawdę bezkompromisową. Ja nieraz już stałem na miejscu świętym. Ja nieraz stałem w obecności Bożej. Ja wiem, co to jest. I Bóg wymaga od swoich sług, aby oni mówili prawdę. Kochani, diabeł dzisiaj nie tylko na ulicy. Diabeł nie dzisiaj tylko w pornograficznym teatrze. Diabeł nie tylko w klubie. Ale jak kiedyś u was wspomniałem o tym, że on dzisiaj w garniturze, w karawacie, ubrany, z Biblią pod ręką i bardzo trudno go rozpoznać. Żyjemy w czasie, gdzie dzieci Boże potrzebują mieć duchowy rozsądek i duchowe widzenie od Boga, aby te rzeczy widzieć. Dlatego rozsądek Boży jest potrzebny. Diabeł zabiera uwagę od Bożego Słowa i zwraca na inne rzeczy. I takich przykładów jest bardzo dużo i u nas, i u was. Ja miałem zaproszenie od liderów Kościoła, nawet w Polsce, żeby być ich w zborach. Ja tam być nie chcę. Tam nie jest moje miejsce. Kochani, my musimy mieć rozpoznanie od Boga i bliskie obcowanie z naszym Panem, aby mieć widzenie i rozróżniać, co od Boga, co nie od Boga. Ja serdecznie Bogu dziękuję za każdego z was. I ja wiem, obcując z niektórymi waszymi braćmi starszymi, że poznanie Bożej prawdy macie prawidłowe. I takich braci jak wy jest o wiele więcej i tam, gdzie my mieszkamy. Nie setki, a tysiące. Tysiące i tysiące takich braci jak wy, którzy prawdziwie chcą dojść do końca i zostać wiernymi, żeby gdy przyjść do bram nieba, żeby tam ktoś nie powiedział, my was tu nie znamy. A ja całe życie chodziłem do zboru. A ja całe życie czytałem. Mi nikt nie powiedział, mnie nikt nie nauczył. My was tu nie znamy. Ja nie chciałbym służyć Bogu tak. Ja nie chciałbym chodzić do zboru 30 lat, aby przyjść tam i żeby mi powiedzieli, nie ma twojego imienia w księgach zapisanego. I'm sorry. Przepraszamy. Nie ma takiego imienia. Jest nad czym pomyśleć, prawda, kochani? Dlatego apostoł Paweł przeżywał za zbory, utwierdzał ich w prawdzie Bożej. Są rzeczy Boże, są rzeczy dzisiaj, które nas oddzielają od tego świata. Oddzielają prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa od religii. Amen. Kościół Jezusa Chrystusa oddzielony od religii. I musimy o tym wiedzieć, kochani. I Bóg lubi swój lud i chce, żebyśmy chodzili dzisiaj pod pomazaniem Ducha Świętego i wielu z was nie wie, co to jest. Pod pomazaniem Ducha Świętego i Bożym widzeniem. Alleluja. Pan Jezus powiedział, owce moje, i żeby ten głos usłyszeć, trzeba nastawić ucho na falę nieba, żeby jego usłyszeć. On dzisiaj mówi, ja kiedyś u was wspomniałem, jest miliony głosów w tym świecie, miliony. I między milionami, milionami tych głosów jest głos Boży, jego trzeba znaleźć. I Duch Święty wielu z was przyprowadził i znaleźliście zbawienie. Nie puszczajcie go tak letko. Nie sprzedawajcie go za talerz zupy, bo Chrystus zapłacił cenę za każdego z was. Alleluja. W tym miejscu, cośmy przeczytali o teatrze, tam była Jezabela. Ona zwodziła sług Bożych, bracia, kaznodziejowie, pastorzy, starsi nastawnicy. Bądźcie ostrożnymi. Ja nie mówię o tym, co kiedyś do was mówiłem na ten podobny temat, to jest drugi temat. Ta kobieta zwodziła sług Bożych w duchowym znaczeniu. I dzisiaj dzieci Boże, pomazańcy Boży, pastorzy, diakoni, prezbiterzy muszą stać na miejscu świętym i nie dać się, żeby ta Jezabela, to jest duchowe zwiedzenie, zła nauka, zabłądzenie, nie zwiodło nas z drogi Bożej. Ale żebyśmy wytrwali do końca. Dzisiejszy Kościół jak nigdy ma potrzebę w Bożym objawieniu i w Bożym widzeniu, które jest tak potrzebne. W Bożych prawdach i objawieniach i o manifestacjach Ducha Świętego, którego ja byłem świadkiem. Nie raz i nie dwa. Bóg chce, aby każdy z nas stał w prawdzie Jego Słowa. Brat Labocki, z którym ja byłem u was tydzień może temu, no, on o sobie nie powiedział i on nie powie, on jest skromny brat, on jest, ja teraz mogę powiedzieć, gdy jego nie ma, on by nie chciał, żebym ja to mówił, on jest bratem, który stoi nad zborami naszymi. On odpowiada za nasze zbory. I jemu bracia pomagają, tak jak ja i drudzy bracia pomagamy, razem pracujemy. I u nas w Stanach jest bardzo dużo wierzących ludzi. Różnych i wspólnoty, można tak powiedzieć, tak? Wspólnoty. I otrzymaliśmy taką odezwę, żeby zjednać się i stworzyć jedną organizację od wschodu do zachodu zborową, żeby było jedno. I hasło jest, hasło było takie, że bądźcie jednymi, jak ja z Ojcem jestem jeden, prawda? Mądrze, nic tam złego nie ma. Tak napisane. Do jednego kotła wszystko, prawda? I brat William, czy Bill, bardzo to przeżywał. Dzwonił do mnie często i mówił dla mnie, ja mówię do niego, Bill, my musimy poradzić się Boga. Bo zaprowadzimy ludzi i stamtąd ich nie wyprowadzimy. Jak zrobimy błąd, to wyjść stamtąd bardzo trudno. Wpaść do jamy letko, a wyjść z niej bardzo trudno, prawda? I niby zdaje się wierzący ludzie, może się zdaje organizacja i konferencje i pieniądze i wszystko zorganizowane bardzo dobrze. Ale my przeżywaliśmy głęboko i ze starszymi braćmi jeszcze jak my rozmawialiśmy i wszyscy mówią, my potrzebujemy mieć odpowiedź od Boga, co robić. Bo jeżeli my powiemy, że my nie chcemy, to powiedzą nam, oni nie chcą jedności. Rozumiecie? Oni nie chcą jedności. I co my na to powiemy? Kochani, u nas raz w Boże na zgromadzeniu było silne nabożeństwo i przyjechała jedna siostra z drugiego kraju i przez nią Duch Święty objawił niektóre rzeczy. I brat raz był u mnie właśnie w ten dzień i on mówi do mnie, wiesz co, ja mam potrzebę. Było dużo potrzeb, ja nie wiedziałem, że to akurat była ta. Ja mam potrzebę i ja chcę z tą siostrą się pomodlić. Ja mówię, nie ma problemu. Idziemy do osobnego pokoju, trzech, czterech braci z nami i stawiamy potrzebę przed Panem. I nikt o niej nie wie, ja nawet nie wiedziałem, bo potrzeb dużo. Czas troszkę uszedł i jak raz to była ta potrzeba, o której ja wam mówię. Ja potem się dowiedziałem. I siostra mówi do nas, bracia, jeżeli Bóg mi nie da, ja wam nic nie dam. My mówimy amen. Jak Bóg ci nie da, ty nic nam nie powiesz. Ale my skłaniamy kolana, bo my potrzebujemy mieć odpowiedź z nieba, co zrobić. I gdy myśmy skłonili kolana i zaczęliśmy się modlić, modlitwa była parę ładnych minut i siostra napełnił Duch Święty i idzie odpowiedź od Pana i odkrywa się tajemnica serca brata Byla, o której nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział. Tylko Bóg mógł to odkryć. I gdy Duch Święty odkrył tajemnicę, idzie odpowiedź na jego potrzebę, którą on postawił, a potem on powiedział, co to była za potrzeba. I on mówi, mówi Duch Święty do niego, że nie jest wola moja. Nie podawaj ręki i nie wybieraj się z nimi w drogę, bo przykryli się prawdą, a w sercu jest obłuda i fałsz. I nie wola moja, abyś ty z nimi szedł. On się rozpłynął jak cukier w kipiącej wodzie. Zalał się łzami, dlatego że myśli jego serca objawił Duch Święty. I gdy myśmy dostali tą odpowiedź, potem byliśmy zaproszeni do drugiego kraju na konferencję braterską. Byliśmy w drugim kraju i w tym drugim kraju podchodzi drugie naczynie Boże, którego Bóg używa. I ta siostra mówi nam, ja dostałam w zgromadzeniu, Bóg mi objawił. I mówi nam podobną rzecz, którą ta siostra miała. Potwierdza jeszcze raz, że nie wola moja. Bądźcie ostrożnymi. Myśmy dostali odpowiedź od Boga i dzisiaj to pokazało, my już teraz widzimy, że to dobrze, że tak się stało. Ale wcześniej myśmy tego nie wiedzieli. No Bóg wie początek od końca i koniec od początku. Chwała Jemu. My służymy żywemu Bogu i dlatego dobrze, gdy zbór, gdy bracia chodzą w rozsądku pańskim. Paweł pisze, abyśmy mieli głód i pragnienie chodzenia w duchowym życiu przed obliczem Bożym. Niech Bóg pomoże każdemu dać. Bóg postawił we zborze ewangelistów, nauczycieli, proroków, pasterzy i tak dalej, dla zjednania ciała Chrystusowego i chce błogosławić. My mamy być bardzo ostrożni w duchowej pracy. Bardzo ostrożni. Czy jego głosu my dzisiaj słuchamy? Wiecie ile głosów? Bardzo dużo. Bardzo dużo głosów. I u nas, i u was bardzo dużo głosów. Ja mówię lider, pastor, pasterz, ten, który prowadzi owce, jeżeli on będzie miał wpływ na ludzkie opinie, na lewo i na prawo, jedni mówią tak, a drudzy mówią tak, a ci mówią tak i ten człowiek nie wie, jak postąpić przed tym, jeżeli on będzie poddawać się po ludzkie opinie, on nie może być liderem. On musi mieć społeczność z niebem. On musi mieć odpowiedź od Boga przez Boże Słowo, przez objawienie, przez sen. Czy kogoś Bóg chce użyć w swoim kościele? Mówi Job, gdy ja śpię, on otwiera ucho moje i mówi do mnie. Aleluja. Dzisiaj ta kobieta robi bardzo wiele problemów w kościele Chrystusa Pana. Bardzo wiele. Ja znam jedną kobietę, która w Stanach Zjednoczonych poprowadziła się niemoralnie, bardzo niemoralnie. I ona przyjeżdża tu do Polski, na przykład, do Polski i w zborach jej dają miejsce. Ja mówię, bracia, co wy robicie? Kogo wy za kazalnicę stawiacie? Kogo wy dopuszczacie? Ona niegodna nawet na pierwszej ławce siedzieć. Zbór ma chodzić w rozsądku Bożym. I ja się dowiedziałem jeszcze do jednego zboru. Miałbym pragnienie tam być w Polsce. Ale gdy się dowiedziałem, że ją za kazalnicę tam puścili, ja tam być nie chcę. Ja tam nie chcę być. I Pan mówi, ja mam przeciwko Tobie, że Ty pozwalasz, aby ona zwodziła sługi moje. Dlatego, kochani, będziemy chodzić w rozsądku pańskim. Dzisiaj ta Jezabela, ona ma wielki wpływ i zdolność. Ona ma wielki wpływ i zdolność. Ona bardzo zdolna, ona prowadzi wielu ludzi do zwiedzenia i do tego, co nieboże. Ona zna hebrajski, ona zna grecki, ona zna teologię, ona wie, jak kazanie powiedzieć, ona umie, jak się poprowadzić. Ona zna gramatykę, ona bardzo może wszystko mądrze zrobić. Ale Bóg chce, abyśmy chodzili w rozsądku Bożym i w widzeniu Bożym. Dlatego, bracia kochani, nie każdy, kto przyjechał do zboru, ma stać za kazalnicą. Nie każdy. U nas sito jest dosyć gęste. Rozumiecie, o czym mówię? U nas w zborach sito jest dosyć gęste. I nie każdy, kto przyjedzie od razu za kazalnicą, będzie stał. O nie. Nie tak szybko. Zbór musi wiedzieć, że to jest miejsce święte. I kaznodzieja, który stoi, on stoi ze strachem Bożym i sam się boi. Panie, czy ja dostojny jestem stać na tym miejscu? I było wiele takich przypadków, że ja nie dałem zgody, żeby niektórzy ludzie usługiwali, dlatego że informacja była o nich niedobra. Ludzie dzisiaj jadą, mogą być naznaczeni lub wyłączeni w zboże lub grzechu, gdzie żyć, jadą za granicę i głoszą słowo, a ich życie jest nie w porządku z Bogiem. Kochani, my musimy chodzić w rozsądku Bożym. I ta kobieta dobiła się pozycji w Kościele Chrystusowym. Ona dobiła się pozycji, dobiła się jakiejś władzy. Ona mówiła o sytuacjach zgodnych tamtego czasu. Ja mówię o teatrze. Ona była bardzo chytra. Dlatego niech Bóg pomoże nam. Jej zadaniem jest zwieść liderów Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Uśpić, wprowadzić drugą naukę, wprowadzić świat, wprowadzić świeckość. Wprowadzić wszystko, co ze świata, aby panny usnęły. Ona się nie martwi, co ona będzie mówić, jak ona będzie postępować. Ona to nie przeżywa. Dzisiaj w kościele duch zwiedzenia jest tak silny i tak działa pod przykryciem objawienia i różnych spraw. Dlatego niech Bóg dopomoże, abyśmy mieli to widzenie od Boga i byli bardzo rozsądnymi. To jest, ja prowadzę z wami taką lekcję o rozsądku Bożym, o widzeniu Bożym, o pilności, o słuchaniu, o pilnowaniu zboru Bożego. Żebyśmy byli bardzo ostrożnymi. Ten duch prowadzi do ludzi, aby oni robili co chcą. Nie ma znaczenia. Rób co chcesz. Ubieraj się jak chcesz, mów jak chcesz. To nieważne. Serce się liczy. To jest kłamstwo samego piekła. To jest kłamstwo samego piekła. Ja kiedyś wam mówiłem o tym przykład chyba, że co na witrynie, to w sklepie. Prawda? Co na witrynie, to w sklepie. Co w środku, to na wierzchu. Co za szkłem widzimy w sklepie, tam w środku to się znajduje. I tak samo w naszym duchowym życiu. Dlaczego tyle grzechów chowa się w Kościele Bożym? Dlaczego? Jak nigdy. Bo duch Jezabeli bierze swoją władzę, usypia ludzi, wprowadza swój system. Ludzie robią co chcą, żyją jak chcą, ubierają się jak chcą. Oni nie chcą obracać się z Bożymi sprawami. Oni nie chcą. W strachu Bożym, w bojaźni Bożej oni nie chcą. Strach Boży uszedł, uciekł. Ludzie stracili to. Jezabela, ona nie ma tolerancji dla tych, co mają Boże pomazanie. To też szeroki temat. Zaraz przejdziemy do drugiej części. Ona nie ma tolerancji dla tych, co mają Boże pomazanie. Duch Jezabeli dzisiaj prorokuje, że będziesz bogaty. Że będziesz bogaty, że będziesz miał sukces, że będziesz zdrowy, że będziesz mądry, będziesz miał bardzo dużo wszystkiego. Ten duch podpiera te rzeczy. Ewangelia sukcesu, wszystko na wesoło, kochani. No jak zaczniesz mówić przeciwko grzechowi i rzeczom, które nie powinny być w zborze, nie będziesz miał wielu przyjaciół. Nie będziesz. Będziesz miał wielu przeciwników. Powstanie tobie przeciw Jezabela z Achabem. Będziesz miał wiele przeciwników. Nieraz ludzie chcą pomóc. Jeżeli nie jesteś silny w Panu, nie jesteś utwierdzony w Słowie Bożym, ty nie dasz sobie z tym rady. Kiedyś powiedział brat Dymitry, że ty będziesz się bił z kominiarzem i ty go zwyciężysz, ale on cię zamarzy. Ty go zwyciężysz, ale on cię zamarzy. Kochani, będziemy ostrożni, dlatego gdy czytamy Słowo Boże i nawet Starego Testamentu, przeczytacie sobie Achab i Jozafat i prorok Micheasz i 400 achabowych proroków, to dzisiejsze chrześcijaństwo, które chce, aby Bóg się z nimi zgodził. Nie oni z Bogiem. Dzisiaj chcą, żeby Bóg się z nimi zgodził. Tak być nie może. My musimy poddać się pod Boże Słowo. Niech Bóg nas broni. Może wy tych rzeczy nie widzicie tutaj. Może nie widzicie, ale to Słowo was przygotuje, bo ono do waszych brzegów przyjdzie. I to bardzo prędko. Bo ja już w środkowej Polsce, w niektórych już to jest. Już to jest. W silnej mierze. Straszne zabłądzenie, przeciw którego my się broimy, bijemy i prosimy Boga, abyśmy zostali w prawdzie Bożej. Dzisiaj duch Jezabeli chce, abyś był popularny, aby ciebie wszyscy widzieli, aby ciebie wszyscy chwalili, abyś był znatnym i mądrym i tak dalej. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Duch Jezabeli może mówić to, co nie daje duchowego wzrostu. Wielu ludzi dzisiaj nie chce słuchać tego, co daje duchowy wzrost. Mówi, ja nie chcę tego słuchać, ja idę do tego zboru, gdzie swoboda. Tam, gdzie wolność. Tam, gdzie skakają, tam, gdzie tańcują, tam, gdzie się malują, tam, gdzie z gołymi brzuchami chodzą. Wiecie, że dzisiaj z gołymi brzuchami chrześcijanie chodzą. Jak u was nie ma, to módlcie się, żeby tego nie było. Z gołymi brzuchami. Niech Bóg broni chrześcijan, abyśmy my byli dziećmi Bożymi, byli światłami w tym świecie. Niech Bóg daje zwycięstwo swoje. Ja dziękuję Bogu za prawdziwych sług Bożych, którzy niosą słowo Ewangelii dla nas, napominają nas. Musimy stać w Bożym prawie. Idziemy dalej. Kochani, myśmy przeczytali z Ezechiela proroka 44 rozdział. Przeczytaliśmy, że była część kapłanów, która nie zachowała wierności w czasie odstępstwa Izraela. I Bóg powiedział, za to, żeście w odstępstwie nie dotrzymali wierności, wy przybliżać się do mnie nie będziecie. Słyszycie? Za to, że wierności nie dotrzymaliście w czasie odstępstwa, wy do mnie przybliżać się nie będziecie. A 15 wiersz mówi tak. Lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie Izraela odstąpili ode mnie, mogą zbliżyć się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarali mój wszechmogący Pan. Oni wchodzić będą i tak dalej. Dlaczego? Bóg pozwolił synom Sadoka przybliżyć się, dlatego że oni okazali wierność. W czasie odstępstwa oni dokazali wierność. I w tym czasie odstępstwa, gdzie Jezabela kręci w Bożym Kościele, dzieci Boże muszą dotrzymać wierności, żeby przybliżyć się tam. I chciałbym troszeczkę powiedzieć o tym. W czasie Dawida, wszyscy kapłani byli podzieleni na 24 grupy. I każda grupa w ciągu tygodnia miała swoje zadania do wykonania. Służbę pełną oni wykonywali w przybytku Bożym. Trzymali ogień na ołtarzu, nocą i dniem na ołtarzu. Podlewali olej do lamp. Poranne, wieczorne ofiary przynosili. Ofiary chlebne przynosili. Decydowali problemy ludzi, sporne różne pytania. Uczyli ludzi. Ci kapłani mieli pracę. Oni bardzo dużo pracy mieli. Oni rozważali problemy ludzi, rozważali różne choroby, które wchodziły w ludzi, trąbili w srebrne trąby, a na wojnie podtrzymywali serca narodu. To czynili kapłani. To była ich praca. I trudno było wiedzieć, kto jak pracował. Ich było bardzo dużo. 24 grupy. I trudno było powiedzieć, kto jak czynił, jak swoją służbę. Tylko Pan znał serce każdego. Tylko Pan znał serce każdego. I czytamy, że z wielu grup tych kapłanów Pan wydzielił synów Sadoka. My czytamy tutaj w tym 15 wierszu. On wydzielił synów Sadoka. On dowierzył, on powierzył, aby oni stali przed Jego majestatem, obecnością w świątyni i jawiali się przed Nim. Dlaczego? Bracia, siostry, dlaczego? Dlatego, że w czasie ogólnego odstępstwa Izraela oni nie ukłonili się, gdy Bóg doświadczał serce każdego. Oni nie odstąpili. To wielka lekcja dla nas. Wielka lekcja dla nas. Oni okazali wierność. Ja chciałbym powiedzieć, że Sadok był doświadczony razem z nimi. Dla niego nie były jakieś osobne możliwości wydzielone. On był doświadczony razem z tymi drugimi kapłanami. I chciałbym troszkę z wami popatrzeć, co się stało. Czytamy, że gdy na Dawida powstał jego syn Absalom, przeciw niemu, wy to znacie, to wielu ludzi rozbiegło się w ten czas. Kapłani postępowali każdy, jak to uważał za słuszne. Co robił Sadok w ten czas? Dlatego się wracam, bo napisano o jego synach. Co o tym człowieku? Dlaczego Biblia tak o nim mówi ciekawie? Czytamy, że on wziął skrzynię przymierza i poszedł za Dawidem. Król go zatrzymał, powiedział, wróć do Jeruzalemu. Weź skrzynię moją, pańską i wróć do Jeruzalemu. A jeżeli będzie Bogu ugodne, ja wrócę z powrotem i pokłonię się Bogu. Tak powiedział Dawid do Sadoka kapłana. Sadok posłuchał te słowa i upokorzył się i bez żadnych wyrzutów on wrócił się nazad. I nie patrzył, co powiedzą ludzie. Tak trzeba. Król powiedział, znaczy tak potrzeba. Widzimy, że Sadok zrobił taki zdecydowany krok. On był wiernym. Poszedł za królem wygnańcem, a s druge strane okazao spokoj, poslušenstvo, vjernost. I o tem možete čitati, ja još ne bih otvjerao, o tem možete čitati drugi ksjenze Samuelovoj, 15. rozdjel, 24. vjerš, będziecie słuchać na taśmie, czy na dysku, czy piszecie, możecie zapisać. Nie będę mówił ja dzisiaj o detalach i o życiu służby Sadoka, no wspomnę niektóre rzeczy, chciałbym wspomnieć niektóre rzeczy, które pomogą dla ciebie i dla mnie. Osobiście już teraz, nie jak zbór, ale osobiście każdy członek, każdy brat i każda siostra, abyśmy wzięli z jego życia pewne przykłady i docenili, nauczyliśmy się i wywlekliśmy coś drogocenne, aby w ten ostatni czas nam nie odstąpić od praw Bożych, ale stać wiernymi przed naszym Bogiem i wejść w kraj naszego niebieskiego Ojca, który przygotował nam. Czytamy, gdy Adoniasz w Słowie Bożym, czytamy, gdy Adoniasz objawił się królem, to wiele z tych wojskowych naczelników poszło za nim. Drugi kłopot. Poszło za nim. Pierwsza Księga Królewska, pierwszy rozdział i możecie o tym tam przeczytać. I wielu z tych wojennych naczelników cieszyło się z tego. Oni tam śpiewali, oni tam radowali się, że to wielkie święto. I kapłani niektórzy też poszli za synem, który się sprzeciwił. Oni poszli za nim i byli na stronie Adoniasza. Co w ten czas miał robić i na co miał liczyć Sadok? O czym mógł ten człowiek, na co miał liczyć? Polegać na króla Dawida? W tym czasie, gdy się to stało, król Dawid był bardzo stary. I krótko od tego czasu, krótko po tym czasie on już umarł. On nie mógł oprzeć się na króla, bo on już prawie umierał. Na wojsko nie, bo naczelnicy wojskowi stanęli po stronie Adoniasza i oni stali po jego stronie. Kochani, oni popierali ręce nieposłusznego syna. Na kogo liczył Sadok w ten czas? Na kogo? Na Pana. Amen. On liczył na Pana. W czasie tego odstępstwa, w czasie tej zgrozy on liczył na Pana. Widzimy, że naczelnicy, oni mogli zabić Sadoka, że on się sprzeciwił temu Adoniaszowi. Oni mogli go lekko zabić. No czytamy w Słowie Bożym, że bez żadnego strachu Sadok kapłan pomazuje na króla Salomona. Bez strachu. Nikogo się nie bał. Sadok wiedział, że Bóg był z nim. My o tym czytamy w pierwszej księdze królewskiej, w pierwszym rozdziale i tam niżej idziemy po tym po wierszach. To, co nie mogło zrobić wojsko, to, co nie mogli zrobić kapłani ani nikt z ludzi, to zrobił sam Pan. Chwała Jemu za to. Wierność jednego człowieka. Ja dzisiaj chcę pokazać na wierność jednego człowieka, jakim był Sadok i jak to podziałało na jego pokolenie, na jego dzieci, wnuków i prawnuków. Jeżeli ktoś z was ma dzieci, wnuków, prawnuków, bądźcie uważnymi do Słowa Bożego. Ten, co ogląda całą ziemię, widział postępowanie Sadoka. On widział. On widział. On widział jego mężność i wierność. I za to błogosławił nie tylko ojca, nie tylko ojca, no i całe jego potomstwo. I powiedział, synowie Sadoka, oni będą stać przede mną. Aleluja. Chwała Bogu za to. Wierność ojca, wierność dziadka, wierność pradziadka spłynęła na te pokolenie. I dlatego my czytamy tutaj, że oni, 15 wierszu, synowie Sadoka, które służą w mojej świątyni, gdy syna, oni będą przybliżać się do mnie. Ten wierny człowiek Sadok, on dokończył swoją ziemską drogę. On zostawił swoim dzieciom wielkie dziedzictwo. Samo drogocenne. Wiecie co? Błogosławieństwo Boże. Chwała Bogu za to. Czytamy, że nie tylko dzieci, no wnuki i prawnuki, oni stali się wartymi tego, tej wielkiej czci, aby stać przed obliczem Bożym. Bracia, siostry, przyjaciele, zrozummy, że cel Bożego błogosławieństwa nie w tym, aby nasze dzieci były bogate. Cel Bożego błogosławieństwa nie w tym, abyśmy mieli wiele samochodów i wiele domów i wiele pieniędzy. Nie w tym. Aby one były mądre, aby oni mieli wysokie posady. Cel wszystkiego tego jest, żeby nasze dzieci miały Boże błogosławieństwo. Chwała Bogu za to. Bez którego jest bardzo trudno żyć. Bardzo trudno żyć. I dlatego, kochani, czy może być większe szczęście nad to? Ja myślę, że nie. Jak my wiemy, że na naszych dzieciach, wnukach i prawnukach odpoczywa Boże błogosławieństwo. Nie ma nic lepszego i nie ma nic większego. Chwała Bogu za to. Ile ludzi dzisiaj płacze, ile rozbitych małżeństw, ile rozwiedzionych małżeństw, ile dzieci sierot, ile nieszczęśliwych ludzi, ile pijaków, ile narkomanów, ile nieszczęśliwych ludzi. Oni nie wiedzą, co to jest Boże błogosławieństwo, które przelewa się od ojca, od matki, na wnuki, na prawnuki i tak dalej. To samo największe szczęście dla wierzących rodziców, gdy ich dzieci mają Boże błogosławieństwo. Alleluja. Ja dzisiaj mówię do każdego z nas, aby każdy z nas pomyślał, a jak ja chodzę przed Panem? Jak myślicie, spełnił Bóg swoje słowo? Jakimi byli wnukowie Sadoka? Jakimi oni byli? Jakimi oni byli ludźmi? Ja parę przykładów przyprowadzę. Czytamy, że jednym z nich był kapłan Ezdrasz. Ezdrasz, wy wiecie, kim był Ezdrasz? On prowadził naród Boży z Babilonu do Jeruzalemu. I czytamy, że Nabuchodonozor zabrał naród izraelski i zabrał jego ojca do Babilonu, gdy Ezdrasz był jeszcze młodzieńcem i małym chłopcem. I to był arcykapłan Serajasz. Arcykapłan Serajasz, to był ojciec Ezdrasza. I gdy król Nabuchodonozor zabrał ich tam, on pozabijał wszystkich. I w ten czas Ezdra był małym chłopcem. Kto pozazdrości jego doli? Sierota? W niewoli? Kto pozazdrości jego woli? Ale ten malutki chłopczyk był potomkiem Sadoka. Alleluja. I Bóg patrzył na niego i nad nim było Boże oko. Bo jego dziadek był wierny Bogu. I powiedział Pan, że oni nie odstąpią ode mnie. Oni będą służyć dla mnie. Dlatego, że on był z potomku, czytamy, że przez 70 lat Ezdrasz nigdy nie widział swego ojca. On nie widział. On był malutkim. I zabili jego ojca. On nie wiedział, jak prawidłowo nieść służbę. Ojciec jemu nie przekazał, bo Nabuchodonozor kazał pozabijać tych wszystkich ludzi. No on rozpołożył swoje serce, aby szukać Pana, Ezdrasz. Aby szukać Pana. Aby wyprowadzić naród z Babilonu. Wiele ludzi przyszło ze Ezdraszem z Babilonu. Wiele ludzi wróciło do Jeruzalemu. Księdze Ezdrasza, czytamy. I gdy Ezdrasz wrócił, to było nowe pokolenie, które tylko od starców mogło wiedzieć, że jest Bóg, że jest zakon Mojżesza, że jest przybytek Boży. To było już drugie pokolenie, które się wracało. Czytamy, że gdy Ezdrasz przyszedł do Jeruzalemu, czytamy w Bożym Słowie, to on nie spieszył szukać grobu swego ojca. On nie poszedł szukać grobu swego ojca. On stanął na podwyższonym miejscu i czytał zakon Boży dla narodu Bożego. Alleluja. Błogosławieństwo Boże przez Sadoka wierność przyszło na tego młodego człowieka. I on czytał ludowi, a lud stał od ranku do południa i on czytał im Boże Słowo. O, jaki by był zadowolony Sadok, gdyby on był żywych i zobaczył wnuków swoich, że oni takimi wiernymi sługami Bożymi są. I służą Bogu nawet w trudnych sytuacjach. Chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym, o którym Biblia nam mówi, potomku Sadoka, a to był kapłan, arcykapłan Azariasz. To był mąż Boży, sługa Boży. My czytamy o tym w drugiej księdze Kronik, 26 rozdział, przeczytacie sobie w domu. Ja nie będę czytał tych miejsc, bo zajmie dużo czasu. On nie bał się wystąpić przeciw królowi Uzjaszowi. On nie bał się. On znał swoje miejsce, dlatego powiedział królu, nie tobie należy kadzić, nie tobie należy ofiary przyjmować, nie ty do tego powołany jesteś. On nie bał się. Widzimy, że ten prawnuk Sadoka, on nie tylko sam, no miał ze sobą wiernych mężów Bożych, którzy bali się oblicza Bożego. Oni działali jako jedno serce i Bóg był na ich stronie. Bracie, siostry, gdy ja o tym wszystkim czytam i to wszystko rozsądzam i czytam Boże Słowo, cieszy się moje serce. Cieszy się duch, gdy czytasz o tych świętych mężach Bożych, którzy zachowali wierność przed obliczem Bożym. Bracia, siostry, popatrzcie, jedną myśl, że zauważcie, jak wiele znaczy wierność, jak wiele znaczy błogosławione chodzenie jednego człowieka, jakim był Sadok. Jak to wiele znaczy? Jakie przyszło błogosławieństwo na wnuków i na prawnuków, bo wiernie chodził jeszcze jeden człowiek. Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jednym prawnuku Sadoka, jakim był arcykapłan Helkiasz. Druga Księga Królewska, 22 rozdział. Też sobie przeczytacie. To dużo czytania. No to jest bardzo ciekawe. My czytamy, że on znalazł księgi w domu Bożym. I Jozjasz, gdy dowiedział się o tym, on kazał wszystko znieść. On kazał dla ludzi, żeby pokutowali. Widzimy, że to było wielkie przebudzenie w Izraelu, gdy ten błogosławiony prawnuk Sadoka znalazł te księgi i serce jego weszło w to i przedstawił to dla króla. I gdy król dowiedział się o tym, to z przybytku wyniesiono i bałwanów, i nieczystość, i domy publiczne, i niemoralność, i przeniesienie dzieci przez ogień, i Malocha, i tak dalej, wszystko wyniesione. Czytamy, że ten Jozjas zniszczył wszystkich czarowników. Dzisiaj żeśmy jechali do was, do Czechosłowacji, moja kuzynka, która jest z nami, ona mi opowiadała i pytała się, że dzisiaj jest wiele literatury podszytej wróżbiarstwem, czarodziejstwem, horoskopami. Jeżeli ktoś się zajmuje tymi rzeczami, to są straszne grzechy, których Bóg nienawidzi. I z tego trzeba pokutować. I nie przyjdzie błogosławieństwo, a przyjdzie przekleństwo. Są ludzie, co się tym zajmowali, do dzisiaj diabła nie można z nich wygnać. Myśmy się modlili o jedną siostrę we Florydzie, niedawno, parę miesięcy temu, był zjazd młodzieży. O jedną siostrę, żeśmy się modlili, było dużo braci. Ona i powiedziała, bracia, chodźcie, bo ją diabeł zajął. I trzeba się pomodlić. Myśmy długo się modlili. I w imieniu Jezusa Chrystusa rozkazujemy dla tego diabła, żeby on wyszedł z niej. I ta kobieta wykształcona i fajna i była wierząca i mówi, ja nie chcę tak żyć. Ja chcę być wolna. I gdy się bracia zaczęli modlić i mówimy w imieniu Jezusa Chrystusa, my ci rozkazujemy, abyś wyszedł od niej. A on przez nią mówi, nie wyjdę. Zabrał jej usta, mówi, nie wyjdę. Słyszycie? Odpowiada nam duch nieczysty. Ja byłem świadkiem tego. Bracia wzmocnili modlitwę. Przyzywają krew Jezusa Chrystusa, aby tą kobietę uwolnić. Była dobra godzina, chyba modlitwa. Dobrą godzinęśmy się modlili. I powiadamy jemu, dajemy, żeby on opuścił. On powiedział, ja nie wyjdę, bo mi tu dobrze. Ja nie wyjdę. I myśmy potem powiedzieli, bracia, my nie będziemy się dalej modlić. Do takiej rzeczy potrzebny jest post i modlitwa. My musimy iść w głęboki post. Bo tak Jezus powiedział, że ten rodzaj nie wychodzi tylko przez post i modlitwę. Także zrażenie się z siłami ciemności nie takie proste. Wszyscy duchowni wodzowie obrócili się plecami do Boga, a taki czas był w Izraelu, obrócili się plecami do Boga, to Sadok jeden okazał wierność. On nie zostawił. On nie zostawił. Za to Bóg błogosławił jego jasnością umysłu i męstwem i całe jego potomstwo. Wszyscy synowie Sadoka byli sługami Bożych ołtarzów. Bo Pan tak powiedział, że oni będą służyć dla mnie za jego wierność. Bracia i siostry, mamy i ojcowie. Wszystko zrobione rodzicami wpływa na życie dzieci i na życie wnuków. Pamiętajcie, co dzisiaj mówię. Wszystko, co my robimy, wpływa na naszych dzieci i na naszych wnuków. Bo tak stało się w życiu Sadoka. Wpływa i bardzo wpływa. Gdy czynimy dobro i przy życiu naszym nie widzimy błogosławieństwa Bożego, to wiedzcie, że przyjdzie taki czas, że na waszych dzieciach i wnukach będzie Boże błogosławieństwo. Jak chodzicie wiernie przed Bogiem, ono będzie. Aba, aleluja, chwała Bogu, ono będzie. Jeżeli my chodzimy wiernie, przejdą lata, może dziesiątki lat i posiane rodzicami, dobre czy złe, wszystko wzejdzie jak plon i pożną wnuki i dzieci. Co siali rodzice. Jak smutno wspomnieć króla Dawida. Chcę, żebyście wiedzieli o tym. Jak smutno wspomnieć króla Dawida, gdy on zgrzeszył i przechodził trudności i takie utraty. Król Dawid, wybrany, pomazany od Boga. Bóg go lubiał, Bóg go kochał. Upadł człowiek. Jedna kara za drugą karą, za trzecią karą, za czwartą karą. On płakał do Boga. On płakał, synu mój Absalomie. Synu mój Absalomie. To by dał mi umrzeć za ciebie. Umarło dziecię z żony Uriasza? Ty wiecie o tym? Umarło? Bóg powiedział, ono żyć nie będzie? Już zaczął rządzić za to, co zrobił. Tak? Amon zedrzył swoją siostrę Tamaryn. Popatrzcie, co Bóg powiedział przez Natana proroka. W domu twoim będą się dziać te rzeczy. W domu twoim pożniesz. Bóg przebaczył, no życie ci nie przebaczy. Kochani, my robimy nieraz rzeczy w naszym życiu i myślimy, że tak lekko przejdzie. Tak, my możemy pokutować i Bóg nam przebaczy, ale często życie nam nie przebacza. Amon zleczył Tamarę, Absalom zamordował Amona, Absalom sprzedał swego ojca, chce królestwo, Dawid ucieka. Popatrzcie, jaką straszną można powiedzieć, żatwę, ili jakie żniwo zaczął rządzić Dawid za pomyłkę, którą on zrobił. Jest nad czym myśleć, że ojciec musiał ponieść za ten grzech. Patrząc na dzisiejsze chrześcijaństwo, chce się płakać. Chce się płakać, aby Bóg dał źródła łez. Ja często mówię w swoich usługach, mówię w wielkich i małych zborach, że dzisiaj wróg powysuszał oczy chrześcijan. Ludzie już nie płaczą. Nie płaczą. Wielu ludzi nie płacze. Dzisiaj wielu się śmieje. Dzisiaj wiele szczeka. Dzisiaj wiele się kula po podłodze. I drugie rzeczy robią, których Bóg nie przykazał czynić. Pan Jezus powiedział, świat się będzie weselił, a wy co? A wy płakać będziecie. Tak napisane. Wy będziecie płakać. Ale płacz was co? Obróci się w radość. Aleluja! Dzieci Boże, może nam smutno nieraz jest, ale jest ten, który pociesza serce nasze i dopomoże nam. I dopomoże nam. Niech Bóg da, aby to, co posiane nami, cośmy posiali, jak rolnik sieje, cośmy posiali, nie przyniosło gorzkiego owocu czy plonu. Trzeba nam płakać i prosić o miłość u Boga. Kochani, my dzisiaj musimy widzieć, co się dzieje wokół nas. Wspomnijcie, kochani, uczcie swoich dzieci, swoich wnuków prawidłowo. Sami żyjcie prawidłowo, zdrowo w Słowie Bożym. Dzisiaj można widzieć, pada młodzież, padają dzieci, padają starsi. My to widzimy, jak trzeba stać przed Bogiem i płakać i modlić się o miłość Bożą, aby On wmieszał się w to położenie. Aby Bóg wmieszał się w to położenie. Gdy jeszcze w ręce ogrodnika jest ten miecz, którym on oczyszcza, prawda? To jeszcze nie późno. Gdy jeszcze w ręce jego miecz i on jeszcze nie oberżnął, jeszcze nie późno, jeszcze nie wszystko stracone, jeszcze można upaść i płakać. Pamiętacie, jak ta mama hananejska upadła, powie, Panie, pomóż mojej córce. Ona wstąpiła się za swoją córkę. Pomóż mojej córce. Pomóż jej, bo ja sama nie dam rady. Wiele dzisiaj jest dusz i mam i ojców. Panie, pomóż moim dzieciom. Ja sama nie mogę dać rady. Jeżeli upokorzycie się i we łzach wymodlicie ich przed Bogiem, przyjdzie zmiana. Przyjdzie zmiana. I jeszcze jedno wam powiem. Przyjdzie zmiana może i nie za waszego życia, bo takie rzeczy już widziałem. Że matka wymodliła i poszła do grobu, a dzieci po śmierci przyszły do Boga. I takie rzeczy się dzieją. Ale bądźcie wiernymi, jak był Sadok. Ni na lewo, ni na prawo. Dogadzajcie Bogu, a nie ludziom. Dogadzajcie Bogu, a nie ludziom. Dlatego niech Bóg pomoże każdemu z nas. Kochani, chcę się powiedzieć dzisiaj, wspomnijcie, kochani, wspomnijcie, co byście siali w swoim życiu. Wspomnijcie wszyscy, co my siali. Co w życiu żeśmy siali? Jak żeśmy przeżyli nasze życie? Nasze życie. Mogliśmy nazbierać dla swoich dzieci błogosławieństwo Boże, naszą służbą przed obliczem Bożym? Aby oni chodzili pod namiotem tego błogosławieństwa? Czy byśmy mogli? Czy myśmy mogli to uczynić? Jak nie, to jeszcze nie późno przeprosić Pana. I powiedzieć, Panie, daj mi wierność Sadoka. Daj mi nie uchylać się ani na lewo, ani na prawo. Daj mi wierność tego, aby błogosławieństwo, które masz dla mnie, przeszło na mnie, na moich dzieci. Kochani, my musimy się modlić za nasze potomstwo. Ja często, nie wiem, czy u was napominałem i bardzo mało o sobie mówię, ale ja u siebie w domu mam jedno miejsce, gdzie ja się modlę. I najlepiej lubię jego wtedy, kiedy nikogo w domu nie ma. Lub wszyscy śpią. To jest najlepszy czas, kiedy możesz zjednać się z niebem do tego stopnia, że bliżej tam, czym tu. Czy was ktoś przeżywał takie coś? Wejść w obecność Bożą do takiego stopnia, że bliżej tam jak tu. Cisza, nikogo nie ma. Możliwość wejść w Boże Słowo. W modlitwę. Niech Bóg błogosławi nas. Jak trzeba modlić się i prosić Boga, aby On błogosławił i dopomagał nam. I dlatego niech to błogosławieństwo przejdzie i na nas, i na naszych dzieci. Będą wasze dzieci w liczbie świętych mężów Bożych, dla których przykazania Boże były wyższe nad wszystko? Nasze żony, nasze dzieci, które Bóg nam dał, które się rodziły, będą oni w liczbie mężów Bożych. Dajcie, sprawdzimy nasze życie, sprawdźmy nasze życie, czy to, cośmy siali, czy wzrosło i jakie plony my dzisiaj pożynamy. Jakie plony? Cośmy siali, jakie plony dzisiaj pożynamy? Ja bym chciał, żeby nikt z nas nie uspokoił się i powiedział, ja teraz dam przykład. Niech nikt z nas nie powie, odważnie, jak kiedyś powiedział król Hezekiasz. Wiecie, co on powiedział? On powiedział: pokój i błogosławieństwo za dni moich będzie, za wszystkie dni moje. On uspokoił się duchem i był bardzo spokojny. O, wszystko będzie dobrze, gdy do niego przyszedł mąż Boży i powiedział, że za jego niewierność jego wnuki będą niewolnikami w Babilonie. O, ale za moich dni będzie dobro i spokój. Druga Księga Królewska, 20 rozdział, w domu przeczytacie. On nie troszczył się i nie tworzył się i nie opłakiwał swego grzechu i nie wstawiał się za swoich dzieci przed obliczem Bożym. My jak rodzice musimy płakać i wstawiać się i modlić się każdy dzień za swoje pokolenie, aby błogosławieństwo, które spływa na nas, i przeszło i na nich. I widzimy potem, że potem syn jego, tego Hezekii, Manases zdaje się, w takim bezbożnym pogaństwie, strasznym, bezbożnym, bezstydliwym, można powiedzieć, pogaństwie, pokłonieniu się innym bogom, chulił Boga więcej jak inni królowie judzcy. Bojący się Boga rodzice dbają o swoich dzieci, tak jak czynił to Ijob. Gdy ja czytam pierwszą księgę Ijoba, czytajcie pierwszą księgę, jak on modlił się za swoje dzieci, szli na zabawy, oni się cieszyli, oni się radowali, oni tam muzyka i wszystko. A Ijob przynosił ofiary za swoje dzieci. Pierwszy rozdział Ijoba. On modlił się, on prosił Boga. On modlił się: Panie, przebacz, może oni czymś naruszyli Twoją wolę. On modlił się za nich każdy raz i składał ofiary. On stawiał się za swoje dzieci. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, kiedy wstawiasz się przed obliczem Bożym za swoje dzieci, czy błogosławieństwo, które Bóg ma na ciebie, ono zejdzie na twoich dzieci i na twoich potomków, jak stało się to w życiu Sadoka? A tacy rodzice usłyszą kiedyś głos, jak usłyszał Noe: wejdź, sługo mój, do korabia ze swoją rodziną. Wejdź, wejdź. Niech pomoże nam Bóg, abyśmy czuwali na każdy dzień, abyśmy czuwali i uważali, co my siejemy naszymi myślami, naszymi słowami, naszymi postępkami, abyśmy bardzo byli ostrożnymi. Bracia, siostry, młodzi ludzie, my siejemy każdy dzień. Ja sieję i wy siejecie. Taki jest zakon siania i żniw. Siejemy każdy dzień. I przyjdą żniwa. I wszystko, co siejemy, wzejdzie. I takie będą owoce. Cośmy siali, to będziemy rządzić. Często bywa, że młodzi ludzie pożenili się tylko i nie ma błogosławieństwa Bożego. Nie ma błogosławieństwa Bożego. Słyszycie? Ja setki młodych ludzi już ożeniłem. Setki młodych ludzi przychodziło się par ożenić. Jedna przyjechała z drugiej strony Ameryki, a on był od nas. I ona mówi: my, jeżeli żenimy młodych ludzi, to my bardzo z nimi skrupulatnie i dokładnie postępujemy. Rozmawiamy z nimi na osobnie, i z nią, i z nim, przed zaręczynami, o jego życiu, o jej życiu. Wypytujemy, pytamy, jak wszystko dobrze, dopiero zbieramy mamę i tatę z jednej, z drugiej strony. Idzie pastor, idzie diakon i rozmawiamy jeszcze tam, i jak wszystko dobrze, z wszystkimi modlimy się i w niedzielę objawiamy ich w zborze, że to będzie mąż i żona, oni są zaręczeni. I ta młoda kobieta, gdy ja ją spytałem, ona powiedziała: ja jestem wolna. Ja mówię: nic nie było między tobą a kimś. Nie, nic nie było, ja nic nie zrobiłam. No dobrze, zaręczyny będą u nas, a ma być wesele tam, na tamtej stronie, w drugim stanie. I oni pojechali nam na wesele po zaręczynach naszych i przyjechali na jakieś parę miesięcy. Ona dzwoni do mnie i płacze: pastorze, ja chcę się z tobą spotkać. Ja mówię: dobrze, ja będę w zborze i my się spotkamy. Przyszedłem do pomieszczenia, ja mówię: słucham. I ona się rozpłakała. Ja mówię: co się stało? Mówi: między nami nie ma życia. A czemu nie ma życia? A czemu? Ona spuściła głowę i łzy się polały. Mówi: ja powiedziałam bratu nieprawdę. Ja mówię: siostro, tyś mnie źle nie zrobiła. Tyś sama sobie źle zrobiła. Ty mnie nie okłamałaś, ty siebie okłamałaś. Tyś posiała i teraz zbierasz. Bo gdybyś wyznała i gdybyś przyszła do Boga i wyznała to i pokutowała, nie byłoby tego, co teraz jest. Byś miała błogosławione życie z mężem i z dziećmi, a teraz nie ma nic. Tylko jedne łzy. Ja mówię: jedno jest tylko wyjście. Modlić się i płakać i krzyczeć, żeby Pan Bóg w Jezusie Chrystusie wyciągnął scepr miłości do ciebie i dał ci przebaczenie. Bo ja ci przebaczyć nie mogę. Ja tylko mogę modlić się za ciebie. A przebaczyć ja nie mogę. Płacz i szukaj oblicza Bożego. Także, kochani, co siejemy, to zbieramy. Nie warto. A wiele jest szczęśliwych ludzi. Oni chodzą z Bogiem szczerze, czysto, sieją czystość i zbierają błogosławieństwo. Sieją szczerość, zbierają radość. I Pan im błogosławi. Rodzą się dzieci, szczęśliwi ludzie i Bóg jest z nimi. I gdy ja do młodych rozmawiam, często przed ślubem mówię, pamiętajcie, żebyście coś nie zbroili. Bo jak nie dojdziecie wiernie do ołtarza, to dalej z wami Chrystus nie pójdzie. On pójdzie na bok i błogosławieństwo stoje zabierze, a wy będziecie rządzić łzy. Coście siali, to będziecie rządzić. To jest zakon siania i zbierania. Także poście, to jest ważne. W poście wszystko chodzi. I trzeba potem zbierać te plony. Kochani drodzy, jeszcze jest czas, aby sprawić swoje życie. Jeszcze jesteśmy żywymi. Bóg nam daje dech. Bóg nam daje rozsądek. Bóg nam daje sumienie. Ja wam kiedyś, zdaje się, powiedziałem, ja byłem w jednym zborze na tamtym stanie Waszyngton. Nie w mieście Waszyngton, a w stanie Waszyngton. Na drugiej stronie stanu. I tam usługowałem w jednym zborze i tam jest jedna siostra. Ja chyba już mówiłem o was, ale powtórzę, to się nie zdarzy. Tam była jedna siostra, która leżała sparaliżowana 7 lat. Skurczona, sparaliżowana 7 lat. 6 czy 7 lat, to dokładnie już to nie powiem. I Bóg posyła swoich sług do niej do domu i gdy oni się modlili, ona została uzdrowiona. Wyprostowała się. Zaczeszczały kości. Jej mama, staruszka, już płakała, już będzie koniec. Siostra Żenia. Będzie koniec. I ona została uzdrowiona. Ona bardzo pokorna kobieta. I wyszła za mąż. I mąż jej jest pastorem. Chwała Bogu. To uczynił Bóg. I gdy ona się modliła, powiedziała, Duch Święty mi objawił, że wiele jest ludzi, którzy myślą, że będą zbawieni. Ale nie wiedzą o tym, że imiona ich są dawno wymazane z ksiąg żywota. Mój bracie, to straszne. Jeżeli my nie chodzimy w rozsądku pańskim i w objawieniach Bożych, i w widzeniach Bożych, i w Słowie Bożym, i w czystości nauki Bożego Słowa, i nie dajemy Duchu Świętemu prawa, aby On pracował w nas, wtedy koniec może być bardzo smutny. Dlatego, kochani, niech Bóg nas błogosławi obficie. Na tyle dzisiaj wieczór miałem do powiedzenia. Uważam, że mogliście sobie wziąć do swojego serca, co komu było potrzebne. Może Bóg zastukał przez swoje słowo do kogoś z was. Jeżeli Bóg pozwoli, dożyjemy do jutra. Ja jutro chcę mówić na bardzo ważny temat, to jest doświadczenia, które przychodzą w naszym życiu. I wielu z was może przeżyło, albo je przeżywacie, albo będziecie przeżywać. Niedoświadczony człowiek przez ogień Boży do Królestwa Bożego nie wejdzie, ani jeden. Ja będę mówił o doświadczeniach. Kto nie może być, możecie na kasecie potem to wziąć sobie, ten materiał. Dlatego niech Bóg was błogosławi. Ja myślę, że my przyjdziemy w modlitwie do Pana i skłonimy się przed Jego obliczem i upokorzymy samych siebie i powiemy, Panie, Ty sprawdź nas sam. Oczyść mnie sam przed Najświętszą Królową, aby błogosławieństwo, które masz dla mnie, zeszło na moich dzieci, na moich wnuków. Panie, może ja coś posiałam. Może co ja coś posiałem w życiu swoim, co nie jest prawidłowe, Ty mi przebacz. Ja nie chcę. Ja chcę, aby błogosławieństwo Boże schodziło na mój dom, na moją rodzinę, na moje dzieci. Ja chcę Twoje błogosławieństwo. I kapłaństwo Sadoka, i wierność jednego męża pokazało, jakimi byli błogosławionymi jego dzieci, wnuki i prawnuki. Że Pan powiedział, oni będą stać przed moim ołtarzem. Oni będą dla mnie służyć. Dlatego, że okazali wierność w czasie odstępstwa Izraela. Dzisiaj jest odstępstwo i w tym odstępstwie trzeba okazać wierność swojemu Bogu. Staniemy do modlitwy. Amen.